Wniosek prosty. Jak najrzadziej puszczać do wychodka, a to znaczy wydawać jak najmniej wody i jedzenia też jak najmniej. Nie będą skarżyć się na rozwolnienie i zatruwać powietrza, bo to już wprost niepodobna. W wagonie nie ma czym oddychać. Jak najmniej wody, a śledzie wydawać zgodnie z przepisami. Niewydawanie wody jest rozsądnym pociągnięciem. Niewydanie śledzi byłoby służbowym wykroczeniem. Nikt, ale to nikt, nie miał na celu pastwienia się nad nami. Wszystkie kroki eskorty były zupełnie racjonalne. Jednak wzorem pierwszych chrześcijan siedzimy w klatce i na pokryte ranami nasze języki sypana jest sól. Tak samo wcale nieumyślnie, tylko czasem umyślnie, konwojenci etapowi wsadzają do jednego przedziału 58 razem z szemranymi i pospolitakami. Tylko po prostu aresztantów jest zbyt wielu, wagonów i przedziałów zbyt mało, czasu w ogóle nie starcza, będzie się tam człowiek z nimi wodził. Jeden z czterech przedziałów rezerwuje się dla kobiet, a co do trzech pozostałych, to jeśli już w ogóle segregować, to według stacji docelowych, żeby łatwiej szedł później wyładunek. I czy to dlatego ukrzyżowano Chrystusa między dwoma łotrami, że Piłat koniecznie chciał go upokorzyć? Po prostu dzień taki wypadł. Przyszła kolej, żeby krzyżować. Golgota jest tylko jedna, czasu mało i ze złoczyńcami jest policzon. Boję się nawet pomyśleć o tym, co musiałbym przeżyć, gdybym znalazł się w sytuacji zwykłego aresztanta. Konwojenci i oficerowie etapowi odnosili się do mnie i do moich towarzyszy w sposób wyszukanie uprzejmy. Będąc więźniem politycznym, jechałem na katorgę ze względnym komfortem. Na etapach korzystałem z osobnego pomieszczenia, z dala od grupy kryminalistów. Miałem swoją podwodę, którą jechał również pud moich rzeczy. W akapicie tym opuściłem celowo cudzysłów po to, aby czytelnik mógł lepiej w te słowa się wmyśleć. A bez cudzysłowu ten akapit brzmi zaskakująco, prawda? Pisze tak Jakubowicz o 90. latach ubiegłego wieku. Książka doczekała się teraz reedycji, abyśmy dowiedzieli się czegoś o tych ponurych czasach. Dowiadujemy się, że nawet na galarze polityczni mieli swoją osobną kajutę i część pokładu wydzieloną specjalnie dla ich spacerów. To samo czytamy w Zmartwychwstaniu Tołstoja i Kniaś Niechludow, człowiek w końcu postronny, może odwiedzać politycznych, aby toczyć z nimi dyskusję. I tylko dlatego, że na liście przy nazwisku Jakubowicza opuszczono magiczne słówko polityczny, sam on tak pisze, po przybyciu do więzienia Ust-Kara został on powitany przez inspektora katorgi jak zwyczajny więzień kryminalny, po grubijańsku, z arogancją i surowością. Dodajmy, że nieporozumienie wyjaśniło się na szczęście szybko. Co za nieprawdopodobne czasy. Trzymać razem politycznych z kryminalnymi wydawało się niemal przestępstwem. Kryminalistów ekspediowano na dworce, każąc im dla większego wstydu maszerować w szyku pojezdni. Polityczni zaś mogli dojeżdżać w karecie. Olmiński, rok 1889. Polityczni nie pobierali wiktu ze wspólnego kotła. Wydawano im strawne i przynoszono obiady z jadłodajni. Bolszewik Olmiński nie chciał jeść nawet szpitalnego jedzenia. Uznał je za zbyt ordynarne. Oddziałowy z Butyrek przepraszał za nietakt jednego ze strażników, który zwrócił się do Olmińskiego per ty. Bo proszę wziąć pod uwagę, że u nas rzadko zdarzają się polityczni i strażnik nie zdawał sobie sprawy. W Butyrkach rzadko zdarzają się polityczni. Czy to sen? Gdzie więc są? Przecież Łubianki i tym bardziej Lefortowa jeszcze wtedy nie było. Radiszczewa wysłano etapem w kajdanach, a jako że było zimno, narzucono na niego ohydny, surowy kożuch wzięty od stróża. Jednakże Katarzyna zaraz posłała w ślad za nim rozkaz zdjąć kajdany i dostarczyć wszystkiego, co przydać się może w drodze. Annę Skrypnikową natomiast w listopadzie 1927 roku wysłano z Butyrek etapem na Sołówki w słomkowym kapeluszu i w letniej sukience, tak jak została latem aresztowana. Jej pokój zaś był od tej chwili już opieczętowany i nikt nie chciał udzielić pozwolenia na wzięcie stamtąd jej ciepłych rzeczy. Odróżniać politycznych od kryminalistów znaczyłoby to, że uważa się ich za równych sobie rywali. Znaczyłoby to, że uznaje się, iż ludzie mogą mieć swoje poglądy. W ten sposób nawet aresztowany polityczny korzystałby z politycznej wolności. Ale od chwili, gdy wszyscy zostali KR-ami, a socjaliści nie utrzymali przecież swoich politycznych praw, więc od tej chwili jedynie śmiech współwięźniów i zdumienie strażników wzbudzić mogłeś, protestując przeciw trzymaniu ciebie politycznego razem z kryminalistami. U nas wszyscy są kryminalni, ze szczerym przekonaniem odpowiadali strażnicy. To wymieszanie, to pierwsze zaskakujące spotkanie ma miejsce albo w suce, albo w wagon zaku. Aż do tej chwili cokolwiek by z tobą robiono, jakkolwiek by cię gnębiono, męczono i zadręczano dochodzeniami, wszystko to było dziełem błękitnych czapek. Wyodrębniałeś tych ludzi z reszty ludzkości, widziałeś w nich tylko czyichś bezczelnych pachołków. Natomiast twoi towarzysze z celi, choćby nawet bardzo różnili się od ciebie stopniem świadomości i rodzajem doświadczenia, choćbyś nawet musiał sprzeczać się z nimi, choćby nawet robili na ciebie donosy, jednak należeli oni do tego znanego ci grzecznego i bezpretensjonalnie powszedniego rodzaju ludzi, wśród których spędziłeś całe życie. Wciskając się do stalinowskiego przedziału, spodziewasz się także tutaj spotkać towarzyszy niedoli. Wszyscy twoi wrogowie i gnębiciele zostali po tamtej stronie kraty. Tutaj już ich nie oczekujesz. I nagle podnosisz głowę ku kwadratowej wyimce środkowej półki, ku twojemu jedynemu niebu i widzisz tam trzy, cztery, nie twarze. Nie nawet, nie małpie pyski, bo nawet w małpim pysku jest coś ludzkiego. Widzisz okrutne, obrzydliwe mordy, nacechowane chciwością, urągliwe. Każda z nich wpatruje się w ciebie jak pająk wiszący nad muchą. Ich pajęczyną jest ta krata. Już cię mają. Wykrzywiają gęby, jakby zaraz mieli cię ukąsić znienacka. Mówią syczącym głosem, delektując się tymi sykami bardziej niż artykułowanymi głoskami mowy. I sam ich język tylko zakończeniami czasowników czy rzeczowników przypomina ruszczyznę. Jest to szwargot. Te dziwne goryloidy noszą chyba jakieś koszulki gimnastyczne, przecież w przedziale jest duszno. Ich żylaste, purpurowe szyje, ich szerokie, rozdęte jakby bary, ich tatuowane, ogorzałe piersi nigdy nie znały więziennego wycieńczenia. Kim są oni? Skąd się wzięli? Widzisz nagle, że na jednej z tych piersi wisi krzyżyk. Tak, aluminiowy krzyżyk na sznurku. Czujesz zaskoczenie i pewną ulgę. Są wśród nich ludzie wierzący. Jakie to wzruszające. Nic strasznego więc stać się nie może. Ale właśnie ten wierzący nagle chluśnie całym stekiem bluźnierstw. Klną w języku przypominającym rosyjski i zacznie pchać ci dwa rozwidlone palce prosto w oczy rochatyną. Wcale nie grożąc, tylko od razu zabierając się do wydłubywania. W tym geście, bo ci oczy wykole, ścierwo, jest ich cała filozofia i wiara. Skoro gotowi są oko ci rozgnieść jak purchawkę, to co mogą uszanować z tego, co masz na sobie czy przy sobie? Krzyżyk się majda, patrzysz jeszcze niewyłupionymi oczyma na tę dziką maskaradę i tracisz orientację. Kto tu już zwariował? A kto dopiero wariuje? W jednej chwili pękają i walą się w gruzy wszystkie zasady ludzkich stosunków wzajemnych, do których przyzwyczaiłeś się w życiu. W ciągu całego twego minionego życia, szczególnie przed aresztowaniem, ale także później, a nawet częściowo w trakcie śledztwa, mówiłeś ludziom jakieś słowa. Oni zaś odpowiadali ci również słowami. I słowa te oddziaływały w jakiś sposób. Można było przekonać nimi kogoś, zaprzeczyć czemuś, albo z czymś się zgodzić. Pamiętasz rozmaite przejawy ludzkich postaw, prośbę, rozkaz, wyrazy wdzięczności. Ale to, co cię tu raptem spotkało, jest poza kręgiem tych słów i tych postaw. Jako wysłannik zwierzęcych mord ześlizguje się w dół jakaś postać, najczęściej jest to plugawy małolatek, przez co jego chamstwo i bezczelność są trzykroć bardziej obrzydliwe, i drobny ten bies szpera w twoich kieszeniach, nie myszkując ukradkiem, lecz tak, jakby to było jego. Od tej chwili nic twojego nie jest już twoje. Sam zaś jesteś już tylko gumową kukłą, na której porozwieszane są różne rzeczy, ale te rzeczy można zdjąć. Ani temu małemu, złośliwemu gryzoniowi, ani tym mordom na górze nie sposób niczego wyjaśnić słowami, ani odmówić, ani zabronić. Niczego u nich nie wyprosisz. To nie są ludzie, zrozumiałeś to w jednej chwili. Można ich tylko bić. Nie czekając ani chwili, nie tracąc czasu na gadanie, bić albo tego szczeniaka, albo te wielkie bestie na górze. Ale jak tu uderzyć, kiedy oni na górze, a ty w dole? A chłopca, chociaż to wstrętny szczurek, też jakby nie bardzo bić wypada. Może go tylko odepchnąć. Ale odepchnąć też nie można, bo zaraz odgryzie ci nos, albo tamci z góry natychmiast rozbiją ci łeb. Zresztą noże też mają, ale nie warto im sięgać po nie, żeby je brudzić juchą takiego jak ty. Rozglądasz się za sąsiadami, za towarzyszami. Brońmy się, czy co? Protestujmy chociaż. Ale wszyscy twoi towarzysze, twoja 58, ograbieni pojedynczo jeszcze przed twoim przyjściem, siedzą potulnie skuleni i patrzą. Dobrze jeszcze, jeżeli nie gdzieś w inną stronę, tylko patrzą na ciebie obojętnie, jakby to nie był gwałt, nie rabunek, tylko zjawisko natury. Jakby trawa sobie rosła albo deszczyk padał. A wszystko dlatego, że teraz już za późno, panowie, towarzysze i bracia, przypomnieć sobie, kim właściwie jesteście, trzeba było wtedy, kiedy Strużyński oblał się naftą i spłonął we wiackiej celi. Albo nawet jeszcze wcześniej, kiedy was uznano za KR-ów. Tak więc pozwalasz ściągnąć z siebie palto, a w twojej marynarce już została wymacana i wyrwana z kawałkiem sukna, zaszyta tam 20-rublówka. Twój plecak został już przerzucony na górę, zrewidowany. I wszystko, co twoja sentymentalna żona zgromadziła dla ciebie po wyroku i dała na daleką drogę, wszystko zostało tam na górze, a na dół zrzucają ci tylko woreczek ze szczotką do zębów. Chociaż nie każdy tak łatwo się poddawał w 30. i 40. latach, ale było takich 99 na 100. Jak to się mogło zdarzyć? Mężczyźni, oficerowie, żołnierze, frontowcy? Żeby śmiało walczyć, człowiek musi być do walki gotów. Musi jej oczekiwać i pojmować jej cel. Tu zaś nie mógł być spełniony żaden z tych warunków. Nie znając nigdy przedtem tej ferajny, człowiek nie oczekiwał z góry tego starcia, a co najważniejsze, nie zdawał sobie sprawy z jego nieuchronności, bo wyobrażał sobie dotąd niesłusznie, że jego jedyni wrogowie to błękitne czapki. Długo jeszcze będzie musiał nabierać rozumu, zanim sobie uświadomi, że tatuowane piersi i machy to tyłki błękitnych czapek, że to pomiot zrodzony z tego zaklęcia, którego nigdy głośno nie powtórzą tamci z pagonami. Ja zdechnę jutro, ale ty już dzisiaj. Aresztant, nowicjusz, pragnie uważać się za więźnia politycznego, to znaczy on broni ludu, państwo zaś jest wspólnym wrogiem. A tymczasem znienacka, z tyłu i z boku dopada go jakaś szczwana hołota i wszystkie podziały nagle się mącą, a to, co było jasne, poszło w drzazgi. I nieprędko więzień zbierze się do kupy, nieprędko się zorientuje, że ta hołota w istocie trzyma ze strażnikami. Aby walczyć śmiało, człowiekowi potrzebne jest poczucie, że ma osłonę z tyłu, pomoc z boku i grunt pod nogami. Żaden z tych warunków dla 58 nie istnieje. Po przejściu przez śledczą maszynkę do mięsa człowiek jest fizycznie zrujnowany. Cierpiał głód, nie spał, marzł w karcerach, leżał plackiem, gdy go stłukli. Ale gdyby tylko o ciało tu chodziło, duszę też mu roztłukli na miał. Wbili mu do głowy i dowiedli, że i jego poglądy i zachowanie się i stosunek do innych ludzi, wszystko to było błędne, ponieważ doprowadziło go do klęski. w tym nędznym strzępie, który z maszynowni sądowej wyrzucony został na śmietnisko etapu, telepie się jeszcze tylko pragnienie życia i nie ma już śladu żadnych koncepcji. Zmiażdżyć ostatecznie i aż do końca, zdezintegrować człowieka. Oto zadanie śledztwa politycznego, gdy wchodzi w grę artykuł 58. Skazani na jego podstawie powinni zrozumieć, że ich największą winą w poprzednim życiu była próba porozumienia się albo zbliżenia z innymi ludźmi ponad głową sekretarza partyjnego, delegata związkowego i administracji. W zakładzie karnym doprowadza to do lęku przed każdym objawem tak zwanej kolektywki. Ludzie boją się złożyć tę samą skargę do spółki z kimś innym albo ten sam papierek opatrzyć dwoma podpisami. Oduczeni teraz na długo od wszelkich związków wzajemnych, więźniowie niby polityczni nie zdradzają ochoty dołączenia się z innymi, nawet dla obrony przeciw szemranym. Tak samo nie przychodzi im do głowy, żeby w wagonie albo na etapie mieć przy sobie jakąś broń, nóż albo pałkę. Po pierwsze, po co to? Przeciwko komu? Po drugie, jeżeli złapiesz za nóż, ty, na którym ciąży złowieszczy 58 artykuł, to idąc drugi raz pod sąd, możesz zostać nawet rozstrzelany. Po trzecie, jeszcze zanim dojdzie co do czego, przy byle rewizji będziesz za ten nóż ukarany całkiem inaczej niż jakiś szemrany. Nóż w jego rękach to swawola, tradycja, brak uświadomienia. W twoich zaś to narzędzie terroru. I wreszcie, większa część skazanych z 58 artykułu to ludzie spokojni, często starzy albo chorzy, którzy przez całe życie używali raczej słów niż pięści i teraz nie bardziej niż dawniej palą się do ich użycia. Knajacy zaś nie przechodzili przez takie śledztwo. Całe śledztwo sprowadzało się dla nich do dwóch przesłuchań. Potem łatwy sąd, lekki wyrok, a nawet tego lekkiego wyroku też nie będą musieli odsiedzieć do końca. Prędko ich wypuszczą, albo zrobi to administracja, albo sami uciekną. Iwanow, obecnie mieszkający w Uchcie, 9 razy miał wyroki z artykułu 162, kradzież. 5 razy z 82 ucieczka. W sumie 37 lat więzienia, a odsiedział je w ciągu 5-6 lat. Nikt nie odbierał knajakowi prawa do paczek nawet w czasie śledztwa, a kumple zza murów posyłają im dobre paczki. Nie schudł ani o gram, nie opadł z sił. I oto teraz w drodze dokarmia się kosztem frajerów. Artykuły odnoszące się do kradzieży i bandytyzmu nie tylko nie są ciężarem dla szemranego, lecz są przedmiotem dumy. I dumę tę podsycają w nim wszyscy panowie z błękitnymi naramiennikami i wypustkami. Nie szkodzi chociaż z ciebie bandyta i morderca, ale za to nie jesteś zdrajcą ojczyzny, jesteś nasz. Jeszcze się poprawisz. Artykułom tym nie towarzyszy żaden paragraf 11 mówiący o organizacji. Knajakom wolno się organizować. Dlaczego nie? Organizacja taka sprzyja rozwojowi uczuć kolektywnych tak cennych dla naszego społeczeństwa. Jeśli znajdą przy którymś broń, no to głupstwo. Za posiadanie broni nikt ich nie każe. Trzeba szanować ich wewnętrzne prawa. Oni nie potrafią inaczej. I nowy mord popełniony w celi nie prowadzi do przedłużenia kary, lecz tylko wieńczy zabójcę nowymi laurami. Ma to swoje bardzo głębokie korzenie. W pracach pisanych w minionym stuleciu lumpen proletariatowi zarzucano najwyżej pewną niekonsekwencję i niestałość. Stalin zaś zawsze miał słabość do szemranych. Któż inny grabił na jego zlecenie carskie banki? W 1901 roku jego towarzysze partyjni i współwięźniowie oskarżyli go o wykorzystanie kryminalistów w walce z przeciwnikami politycznymi. W latach 20. zjawił się też bardzo poręczny termin elementy socjalnie bliskie. W tym aspekcie rozpatrywać też trzeba doktrynę Makarenki. Ci ludzie poddają się reedukacji. Według Makarenki glebą dla przestępczości jest tylko podziemie kontrrewolucyjne. Nie nadają się natomiast do reedukacji tamci. inżynierowie, duchowni, eserowcy, mięszewicy. Dlaczego właściwie nie rabować, jeżeli nikt nie łapie za rękę? Trzech, czterech zgranych ze sobą i zuchwałych typków z Ferajny trzyma w szachu kilkudziesięciu zastraszonych i przygnębionych niby politycznych. Za probatą zwierzchności, w zgodzie z przodującą doktryną. Dobrze, ofiary nie walczą. Dlaczego przynajmniej się nie skarżą? Przecież każdy dźwięk słychać na korytarzu, po którym wolnym krokiem spaceruje konwojent. O, właśnie go widać. Tak, to jest pytanie. Słychać jęk i żałosny charkot. Konwojent zaś wciąż się przechadza. Dlaczego więc sam się nie wtrąci? O metr od niego w mrocznej pieczarze przedziału obrabowują człowieka. Dlaczego nie bierze go w obronę ten mundurowy rycerz z oddziałów ochronnych? A z tej samej przyczyny. Jego też tak nauczono. Więcej nawet, po tylu latach pobłażliwości sama eskorta przeszła na stronę złodziei. Eskorta zaczyna kraść. Nikt nie potrafi sobie przypomnieć, aby w okresie między środkiem lat 30. a środkiem lat 40., więc w dziesięcioleciu najdzikszego rozpasania szemranych i największego poniżenia politycznych, choćby jeden jedyny raz eskorta przeszkodziła w ograbieniu politycznego więźnia w celi, w wagonie, w suce. Ludzie potrafią natomiast przytoczyć mnóstwo wypadków, gdy eskorta przyjmowała od złodziei zagrabione przedmioty i przynosiła im w zamian za nie wódkę, wiktuały, smaczniejsze od przydziałowych tytoń. Są to sprawy już banalne. Taki sierżant z konwoju też przecież nie ma nic własnego. Broń, szynel w trokach, menaszka, żołnierski prowiant. Okrucieństwem byłoby żądać od niego, aby eskortował wroga ludu, podróżującego w drogim futrze albo w chromowych butach, a miejskich zbytkownych rzeczy i żeby pogodził się z tak krzyczącą nierównością. Przecież wywłaszczenie go z tych zbytków jest formą walki klasowej. A jakie tu w ogóle normy być mogą? W latach 1945-46, kiedy rzeka więźniów płynęła nie z bylekąd, tylko z zachodu i pełno było na tych ludziach i w ich plecakach niezwykłych zachodnich wyrobów, nie potrafili oprzeć się pokusie nawet oficerowie eskorty. Służba w tych oddziałach oszczędziła im pójścia na front. Pod koniec zaś działań oszczędziła im również łupów wojennych. Czy to było sprawiedliwe? A więc nie przypadkiem, nie przez pośpiech, nie z uwagi na brak miejsca, tylko we własnym interesie konwojenci pakowali szemranych razem z politycznymi do przedziałów swojego wagonu. I Ferajna nie sprawiała im zawodu. Wydzierała jeleniom rzeczy, które w końcu trafiały do kuferków eskorty. Jeleń to bogaty zek zaopatrzony w ciuchy i wałówkę. Ale co robić, jeżeli wagon pełen jest już jeleni? Pociąg dawno już jedzie, a złodziei nie ma ani na lekarstwo. Po prostu jakoś ich dzisiaj nie dostarczono. Nie ma tego towaru na żadnej stacji. Było również kilka takich wypadków. W 1947 roku wieziono z Moskwy do Władimira, do karnego centralniaka, grupę cudzoziemców. Mieli dużo pysznych ciuchów, co łatwo dało się stwierdzić już przy pierwszym otwarciu walizek. Wówczas eskorta sama zabrała się w wagonie do systematycznej rekwizycji tych rzeczy. Aby niczego nie przeoczyć, rozebrano więźniów do naga. Kazano im siąść na podłodze wagonu obok wychodka, a tymczasem przeglądano i zabierano im rzeczy. Ale eskorta nie wzięła pod uwagę, że wiezie ich nie do żadnego obozu, tylko do więzienia serio. Po przybyciu na miejsce Korniejew złożył na piśmie skargę, w której opisał wszystko. Odnaleziono tych konwojentów i poddano ich z kolei rewizji. Część rzeczy jeszcze odnaleziono i zwrócono je właścicielom. Za resztę dano im odszkodowanie pieniężne. Podobno konwojenci dostali po 10 i 15 lat. Zresztą trudno to sprawdzić. Ponadto skazano ich ze złodziejskiego artykułu, więc odsiadka nie mogła być długa. Był to jednak wypadek wyjątkowy i naczelnik eskorty powinien był w porę powściągnąć swoją chciwość, boć łatwo było się połapać, że tu lepiej trzymać się z dala. Ale oto wypadek mniej skomplikowany i dlatego chyba nie tak rzadki. W wagonie Zaku, Moskwa-Nowosybirsk, w sierpniu 1945 roku jechał w nim Suzy. Też jakoś nie było złodziei. A droga zapowiadała się długa, pociągi wlokły się w tych latach wolniutko. Naczelnik eskorty, bez zbędnego pośpiechu, zarządził w odpowiedniej chwili rewizję, każąc więźniów wyprowadzić na korytarz pojedynczo z rzeczami. Wezwanych rozbierano według więziennego rytuału, ale nie na tym polegał sens rewizji, bo ludzie wracali do tego samego swojego przedziału i jakiś nóż albo inną rzecz zakazaną można było przekazywać sobie z rąk do rąk. W istocie chodziło o przegląd wszystkich rzeczy osobistych, zarówno tych, jakie więzień miał na sobie, jak i tych, co były w plecaku. Przy tych plecakach przez cały długi czas rewizji, wcale się nie nudząc, stał z wyniosłą, nieprzystępną miną naczelnik eskorty, oficer i jego pomocnik, sierżant. Grzeszna chciwość szukała ujścia, ale oficer trzymał ją na uwięzi, udając obojętność. Był w sytuacji starego rozpustnika podglądającego dziewczęta, który nie wie, jak zbliżyć się do nich, bo krępują go spojrzenia osób trzecich, a także samych dziewcząt. Ach, jakby tu się przydało paru złodziei, ale nie było ich w tym transporcie. Nie było więc złodziei, ale było paru, których okadziło już i zakaziło złodziejskie tchnienie więzienia. Przecież przykład dawany przez szemranych jest pouczający i budzi chęć naśladownictwa. Dowodzi on, że istnieje sposób na ułatwienie sobie życia w więzieniu. W jednym z przedziałów jechało dwóch niedawnych oficerów, Sanin, marynarz, i Miereszkow. Obaj trafili tu z 58 artykułu, ale już rozpoczął się w nich proces adaptacji. Sanin przy poparciu Miereszkowa ogłosił się starostą przedziału i przez konwojenta poprosił o posłuchanie u naczelnika eskorty. Odgadł sekret tej wyniosłości i jej tęsknotę za rajfurem. Rzecz niebywała, ale Sanin został wezwany i gdzieś tam doszło do rozmowy. Idąc za przykładem Sanina, poprosił o to samo również ktoś z drugiego przedziału. Ten też został przyjęty. Rankiem zaś chleba wydano nie 550 gramów, jak wymagała tego norma tranzytowa, lecz tylko 250. Racje rozdano i zaczęły się szemrania. Utyskiwano, ale bojąc się oskarżenia o kolektywne akcje, ci polityczni nie wystąpili otwarcie. Znalazł się tylko jeden, który głośno spytał rozdającego chleb żołnierza: obywatelu naczelniku, a ile ta porcja waży? Tyle, ile się należy. Domagam się zważenia, inaczej nie wezmę, głośno oznajmił straceniec. Cały wagon zamarł. Wielu nie tykało chleba, czekając, czy aby im też nie zważą porcji. Wtedy właśnie wkroczył oficer w blasku swojej nieskazitelności. W ogólnej ciszy tym cięższe, tym bardziej nieodwracalne wydały się wszystkim jego słowa. Kto tu wystąpił przeciw sowieckiej władzy?